Tak? Są to zapisy w samym
Minga. To jest obraz, cała jego historia i sam obraz, który właściwie sam w sobie już budzi takie zainteresowanie, fascynację.
Jest już tak dreszcz emocji. Tak jest. Sąd ostateczny dlatego, że to jest kryminał miejski. Mhm. A sąd ostateczny Memlinga fascynował mnie od dziecka i dla mnie jest symbolem Gdańska. Symbolem Gdańska, symbolem chyba mojego dzieciństwa całego. On mnie zawsze fascynował i wiedziałam, że zawsze, że kiedyś muszę nawiązać do tego obrazu. I tak się narodził jakoś ten pomysł sam. Właśnie pojawił się ten obraz i tak to się stało, bo ja dostałam na tą książkę jakby zamówienie. Miałam napisać kryminał miejski. Ponieważ pochodzę z Gdańska, więc oczywiście zastanawiałam się krótko, bo ten obraz pojawił mi się gdzieś tak w nocy we śnie i wiedziałam, że będę o nim pisać, a reszta to już po prostu powstała.
A jaką rolę, znaczy tak wiem, że trudno streszczać i zdradzać tajemnicę książki, ale gdyby pani mogła, jeśli pani może powiedzieć, jaką rolę odgrywa obraz w tym, czy na przykład, nie wiem, tak jak w książkach Dana Browna jest to jakaś tajemnica, którą odkrywamy analizując właśnie znaki zostawione na obrazie, jakaś historia z nim związana, czy nie?
I tak i nie. Ja myślę, nie chciałabym zdradzać, to za dużo bym zdradziła. On gra na pewno jedną z głównych ról, obraz i sam Memling i człowiek zafascynowany tym Memlingiem w negatywny sposób, w negatywnym sensie. Jakbym powiedziała więcej, to bym zdradziła.
Dobrze, tego nie zdradzajmy, ale może zdradźmy w takim razie odrobinę warsztatu. Już wiemy, że to koty piszą, tak? ale poza tym, jak to się układa? Jakiś taki moment natchnienia, czy same chwile pisania, kiedy tworzy się jakąś fabułę, przenosi się w różne miejsca, sąd ostateczny, rozpoczynają takie obrazy bardzo dramatyczne, właśnie takie apokaliptyczne z Gdańska, z różnych okresów, bo to wojna, jak rozumiem, potem trochę bliższe współczesności, więc czy to się człowiek wyobraźnią przenosi w takie miejsca i opisuje, co widzi, czy jakoś inaczej pani tworzy?
Ja myślę, że tak, że to najpierw powstaje w wyobraźni, najpierw się to widzi, ale potem niestety trzeba szukać, czyli trzeba czytać, trzeba szukać w źródłach, żeby to jednak współgrało z wyobraźnią, wyobraźnia z rzeczywistością, która była. Ale na pewno tak, podstawa zawsze powstaje w wyobraźni. U mnie z reguły tak jakoś nagle tworzy się taki ogólny obraz, a potem już szczegóły no to sobie planuję, szukam, szperam, pytam kotów.
One wiedzą, ale to jeszcze w takim razie słowo o Emilu Żądło. Tym bardziej, że on będzie też bohaterem następnej opowieści.
Tak.
Co to za człowiek? Wiek, kolor włosów?
Emil Żądło to jest facet około 40-letni, ciemny, zarośnięty, przystojny, podobający się kobietom, chociaż nie dbający o siebie, ekscentryk, kiedyś tam trochę alkoholik, podnoszący się po toksycznym związku. Mhm. Człowiek, który szuka może sensu swojej pracy, nawet może i czegoś więcej, sensu życia nawet, bo to jest człowiek skłócony z sobą, ze światem, który pomału wstaje, poznaje kobietę, w której się zakochuje, też niebanalną i jak gdyby buduje od nowa swoje życie.
No to duża postać z głęboką psychologią nam się tu objawiła. Domyślam się, że to przede wszystkim te pierwszoplanowe postaci mają takie. Czy każda ma swoje własne życie?
Każda ma swoje własne życie, ale oczywiście pierwszoplanowe postaci są tutaj najważniejsze, czyli Emil i Marta i kot Bolero.
To przypomniało mi się opowiadanie postać właśnie.
Tak.
Czyli historia o spotkaniu, rzec można, postaci z autorem.
Postaci z autorem, tak.
No, i autor miał do niej pretensje, ona chyba nie do końca zadowolona z tego. Jak to
ja
jest?
Myślę, że ona
pisze?
Bardzo niezadowolona była.
No. Rzeczywiście postaci bywają krnąbrne i sobie same różne rzeczy wywołują.
Tak, oj, bywają. Tak? Naprawdę autor... bywają, czasami zaskakują i czasami denerwują i robią co chcą. I gdzieś ja tam zupełnie coś innego planuję, a zwłaszcza Emil jest taki niesubordynowany i robi coś zupełnie to, co sam chce. A w opowiadaniu postać, tak, to z przymrużeniem oka, ale opisałam ten taki problem pisarza z postacią, ale w ogóle tożsamości, tajemnicy tożsamości szukałam tam, bo właściwie to nie wiadomo, jak to jest z tymi postaciami. No człowiek ją wymyśla, nadaje jej jakiś charakter, jakąś osobowość i mnie się zawsze wydaje, że ona gdzieś tam się materializuje, ta postać, że ona gdzieś musi żyć w jakimś właśnie też wymiarze, za jakimiś drzwiami, za jakąś kotarą, gdzieś ona istnieje i tak powstała postać.
Tak się mnożą rzeczywistości oraz tajemnice w opowiadaniach i powieściach Anny Klejzerowicz, które na razie można sobie tam w internecie, bądź to znaczy, można kupić też
w każdej księgarni, tak? internetowej, w większości księgarni internetowych, sieci Zixo bądź Nexto, bądź Colporter od 1 kwietnia bodajże. Bo wystarczy wpisać wyszukiwarkę Złodziej dusz Anna Klejzerowicz i trafi na tą książkę i serdecznie zapraszam. Nie polecam, bo nie chcę zapeszyć.
Złodziej dusz, taki pająk straszny tutaj. Nie wiem, czy straszny, bo się nie boję
straszny.
Pająków,
taki,
ale pająk.
Ale pająk.
No, na okładce i Złodziej dusz, sąd ostateczny w czerwcu, a potem?
Wydawnictwo Armoryka, czyli wydawca Złodzieja dusz. Wyda wkrótce też taką moją, ale to z przymrużeniem oka, powiastkę kryminalną Starotem w tle. Jeszcze nie wiem kiedy, nie będę podawała żadnych terminów, bo to jeszcze jest niedogadane. Natomiast sąd ostateczny wyjdzie w czerwcu i już u wydawcy leży druga część przygód Emila Żądło, a potem nie wiem. Na razie już w mojej głowie powstaje jakaś tam kolejna wizja, ale to jeszcze jest zupełnie bezkształtna.
Anna Klejzerowicz teraz sobie wróci do swojego pięknego, starego domu w lesie z kotami, których imiona możemy teraz przywołać, te znane ludziom.
Rudy, Pitu, Persia, którą nazywamy skórzawką, bo ona jest kosmata i przypomina taką szczotkę, taką zmiotkę do kurzu. Rudy, Pitu, Persia i Tosia.
Aha, a na stołówkę przychodzi więcej, prawda?
A na stołówkę przychodzi co najmniej drugie tyle, jak mniej więcej, one się ciągle zmieniają.
Miłej niedzieli reszty. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Anna serdecznie. Klejzerowicz, salon artystyczny zrealizował Tomasz Cybula, a prowadziła Iwona Borawska. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.